Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Z Waszyngtonem jest z nami pan Paweł Burdzy, zastępca szefa biura pismu właśnie w Waszyngtonie, także publicysta, wieloletni dziennikarz. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No i zacznijmy może od podsumowania. Jakie echa niesie ze sobą wiec Donalda Trumpa?
No, Donald Trump nie byłby Donaldem Trumpem, gdyby w Nowym Jorku nie wystąpił. Oczywiście wielka impreza. Naprawdę w dobrym takim showmańskim stylu. Kogoś tam nie było. Był rzeczywiście Elon Musk, był Robert Kennedy Jr. Cała masa wystąpień, wszystko naprawdę tak zrobione z dużym rozmachem. No i Madison Square Garden, najważniejsze, to jest właściwie miejsce, w którym każdy szanujący się showman musi kiedyś być, więc nie mogło tam zabraknąć Donalda Trumpa, choć wszyscy tak z takim przekąsem mówili, dlaczego on właściwie do tego Nowego Jorku przyjeżdża, skoro wiadomo, że w Nowym Jorku raczej na pewno wygra, w ogóle w stanie Nowy Jork, nie tylko w mieście Nowy Jork szczególnie, ale w stanie Nowy Jork wygra Kamala Harris, taka jest przewaga demokratów, no ale jak powiedziałem, Donald Trump jest przede wszystkim showmanem, więc musiał tam być. No i rzeczywiście to wystąpienie tam wygenerowało naprawdę bardzo wiele tak zwanej publicity, a to jest na ostatniej prostej kampanii wręcz rzecz niezbędna.
To zapytajmy w takim razie teraz o te najciekawsze albo najbardziej kontrowersyjne punkty tego wystąpienia, bo chyba całościowo można je uznać za pewien sukces Donalda Trumpa. Dosyć licznie, bo słyszałam, że nie tylko no, cały ten obiekt był wypełniony, ale spora kolejka poza nim, Amerykanów, którzy chcieli zobaczyć, posłuchać Donalda Trumpa, ale nie obyło się też bez właśnie takich drobnych kontrowersji.
Znaczy drobnych kontrowersji oczywiście, może tak, rzeczywiście cały Manhattan był wypełniony ludźmi w tych sławnych już czerwonych czapeczkach, więc rzeczywiście to była duża impreza, kontrowersyjna o tyle, że oczywiście demokraci postanowili zrobić z niej kontrowersję od samego początku. Proszę sobie wyobrazić, że im się skojarzyło całe wystąpienie w Madison Square Garden, gdzie występował FDR, czyli prezydent Roosevelt, gdzie występował prezydent w kampanii, jeszcze wtedy nie prezydent, John Kennedy, gdzie występował Bill Clinton, gdzie występowali właściwie wszyscy demokraci. Z tego chcieli zrobić oczywiście zgodnie ze swoją narracją wiec nazistów. Dlaczego? No, bo w 1940 roku też tam występował ówczesny niemieckie organizacje, które wtedy wyraźnie popierały Hitlera. Rzeczywiście dla demokratów, też niestety dla demokratów, znaczy niestety dla republikanów, dobrze dla demokratów, stało się, że jeden tam z komików występujący porównał Puerto Rico do jakiejś tam
wyspy śmieci.
No, niezbyt przyjemnego miejsca, nazwijmy to w ten sposób.
Powiedział.
I oczywiście. Tak, proszę powiedzieć.
Przepraszam, że tak, żebyśmy tak, no niezbyt, bo to chyba można powiedzieć wprost, jakby powiedział, że jest to wyspa śmieci. Chyba to się spotkało z bardzo dużym oburzeniem zresztą części
no
osób.
No tak, oczywiście wyspa śmieci. Fakt, że on był komikiem, trochę niby to tłumaczył. Oczywiście demokraci zrobili z tego wielką sprawę, że to jakiś rasistowski wiec i obrażano biednych Puertorykańczyków. No więc teraz dla demokratów z całej tej imprezy rzeczywiście najważniejsze było wystąpienie tego komika. Swoją drogą też jest ciekawe, jak on się tam znalazł. W ogóle większość ludzi o nim nigdy nie słyszała. Teraz już o nim słyszy. Pytanie, czy pomoże to Donaldowi Trumpowi. Demokraci robią, jak mówię, z tego wielką sprawę, bo od wielu dni starają się wpisywać Trumpa w tą swoją opowieść, że jest on wielkim zagrożeniem jako żywo. Też jest takim nowym wcieleniem Adolfa Hitlera. Co powiem szczerze, No jest dosyć takim atakiem na wyrost, właściwie przekraczającym wszelkie granice. Zobaczymy, czy to pomoże demokratom na ostatniej prostej. Śmiem, przyznam szczerze, wątpić.
Nie będę pytać o sondaże, bo ostatnio wytłumaczył pan, w jaki sposób się je przeprowadza w Stanach Zjednoczonych i na ile my możemy się na nich opierać, ale zajrzyjmy w takim razie teraz na drugą stronę. Kamala Harris, jak tutaj przebiega kampania? Gdzieś pojawiła się drobna kontrowersja z jakimś obiecanym koncertem Beyoncé. To tutaj ta druga strona, proszę powiedzieć, w jaki sposób Kamala Harris, no, kończy już powoli tą kampanię wyborczą.
No więc Kamala Harris kończy tak właśnie, można powiedzieć, nie wiadomo do końca jak. Jaki jest jej przekaz na ostatniej prostej? Nie, właściwie wiadomo, jaki jest przekaz. Jest taki przekaz jak ostatnie, powiedzmy, 10 lat. Przekaz, czyli Donald Trump jest bardzo niedobrym człowiekiem, a być może nawet jest dyktatorem, dlatego trzeba uważać. Dlatego trzeba wybrać Kamalę Harris. No nie jest to raczej przekaz pozytywny, co też wiele mówi o kończącej się kampanii. Z reguły jest tak, że sztab, który czuje, że ma wiatr w żagle, czuje, że jest na prostej do wygranej, stara się być pozytywny. Z kolei ci, którzy czują się, że przegrywają, no tak starają się rozpaczliwcem płynąć, czyli szukać jakichś takich, a może to chwyć, a może tamto, to się tak obrazowo nazywa, to jest próba rzucania makaronem na ścianę i zobaczenia, co się przyklei. No więc ostatni pomysł, jak powiedziałem, to jest Adolf Hitler. To się jakoś nie klei chyba do tej ściany, więc jest też, używając już, będąc w tej retoryce, jest taka ostatnia Wunderwaffe demokratów, czyli celebryci. Był Bruce Springsteen, miała być Beyoncé, ale oczywiście wiele tysięcy ludzi przyszło w Houston na ten wiec, ale okazało się, że zamiast śpiewania było tylko krótkie przedstawienie kandydatki. No, to niezbyt się spodobało
No właśnie, a
zgromadzonym.
proszę powiedzieć, przepraszam, że tak weszłam w słowo, ale faktycznie wydaje się, że jednak no ci celebryci, bo wspomnieliśmy o tym takim może co najmniej niefortunnej wypowiedzi dotyczącej wyspy śmieci, no może w kontekście jakby strategii politycznej, bo ona szybko została wykorzystana przez drugą stronę. Wiele gwiazd, między innymi Jennifer Lopez, no cokolwiek by nie mówić, osoba, która te zasięgi ma bardzo duże, nie wiem na ile one się przekładają na głosy, ale ona bardzo szybko powiedziała, że wprost, że popiera Kamala Harris i odcięła się od Donalda Trumpa. No i teraz pytanie, na ile to może być wykorzystane ewentualnie na plus przez republikanów, to znaczy Kamala Harris, jednak to poparcie no, mainstreamu, poparcie celebrytów, wielkich gwiazd, a z drugiej strony Donald Trump, który buduje też swoją pozycję trochę jako taki człowiek, no właśnie z tego mainstreamu wykluczany, jako taki człowiek ludu, czy to może być, może im się udać po prostu no, przekuć na swój atut, przekuć na plus?
Ale właśnie na tym polega rzecz, że Kamala Harris stara się przedstawiać jako reprezentantka klasy średniej, czyli nazwijmy to tej najpopularniejszej klasy tutaj w Stanach, ludzi, którzy zarabiają pracą własnych rąk. No i co? I o tym, że ona jest z tym, mają zaświadczyć właśnie Beyoncé, Jennifer Lopez, ostatnio Leonardo DiCaprio, a więc ludzie, którzy no jakby z tą pracą rąk ludzkich w takim codziennym pojęciu raczej nie mają związku wielkiego, więc wydaje się, że to w zamiarach Kamali Harris i jej sztabu ma jej pomóc, ale jest to taki właściwie, podejrzewam, sam komentujący się przekaz, okej? To znaczy w ten sposób. W sklepach, jeszcze raz wracam do tej, w sklepach mięso jest 30% droższe, tak? Ludzie muszą płacić po kilkaset dolarów więcej miesięcznie za dom czy za mieszkanie. A Kamala Harris mówi, no ale nie szkodzi, prawda, bo Jennifer Lopez jest z nami, Leonardo DiCaprio mnie popiera, a Beyoncé też mówi o mnie dobrze. Więc ten przekaz jakby sam się tłumaczy i wydaje mi się, że rzeczywiście to raczej pomoc tych celebrytów, nawet chyba nieświadomie. Oni bardziej pomagają Donaldowi Trumpowi. Ale jeszcze wrócę do tego, pani mówiła o tych sondażach. Jak mówię, ja podchodzę do nich bardzo sceptycznie, choć oczywiście one coś tam tłumaczą, bo na podstawie tych sondaży było, nie było. Chociaż sztaby mają swoje własne, które są droższe i one jakby nie do końca są ujawniane, ale na podstawie tych ich właśnie sztabów podejmowane są decyzje, gdzie kandydat pojedzie, tak? A w tych ostatnich, na ostatniej prosty, w ostatnich dniach, to jest jakby najlepszym czynnikiem, po którym można poznać, jak ta kampania się rozwija. No i Donald Trump na tej ostatniej już naprawdę prostej pojedzie w trzy miejsca, które takie były nie dość oczywiste. Są trzy stany, które do tej pory były uważane, że właściwie są w kieszeni pani Kamali Harris i nic tam się nie powinno dla niej złego wydarzyć. New Hampshire, Nowy Meksyk i jeszcze jeden. Wypadło mi z głowy, powiem szczerze, ale zaraz sobie przypomnę. To są trzy. O, Virginia oczywiście. To są trzy stany, gdzie nie powinno być problemów ze zwycięstwem Kamali Harris. I sam fakt, że Donald Trump tam jedzie, mówi bardzo dużo. Mówi, że te stany znalazły się nagle w grze. To znaczy, że Donald Trump jest na fali i postara się zawalczyć o te stany. Jeżeli by w nich wygrał, to jest po wyborach tak naprawdę i mamy do czynienia no, z jakimś potężnym zwycięstwem Donalda Trumpa. Oczywiście jest też teoria taka, że zawsze na ostatniej prostej, gdy naprawdę liczy się każda minuta już teraz czasu kandydata, no kontrkandydaci starają się zrobić taką zmyłkę, tak, żeby odciągnąć rywala od tych miejsc, gdzie powinien być. Wszyscy twierdzą, że oboje powinni być w trzech stanach, w którym się wszystko zdecyduje, czyli Pensylwania, Wisconsin, Michigan, to są te północne stany, w dużej mierze są tak zwany pas rdzy, czyli tam, gdzie kiedyś była potęga amerykańskiego przemysłu, teraz tych fabryk nie ma i tam właściwie powinni każdego dnia do końca już do wyborów samych powinni tam siedzieć, a fakt, że Trump jeździ, jak powiedziałem, do Nowego Meksyku, do Virginii czy do New Hampshire, może świadczyć, że rzeczywiście zaczyna się chyba te sondaże, zaczynają się, to poparcie zaczyna się przełamywać coraz mocniej. Więc wracając do mojej metafory, powiem, że jest to dalej remis, ale wydaje się, że teraz już jest coraz większym wskazaniem na Trumpa.
I tutaj na razie stawiamy kropkę, ale teraz codziennie będziemy już w porankach i słuchaczom Radia Wnet przybliżać ten finisz, tę końcówkę kampanii w Ameryce. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, tym bardziej, że no poświęcenie, bo u pana tak naprawdę środek nocy, 5 godzin różnicy, więc tutaj podziękowania podwójne za takie poświęcenie. Pan Paweł Burdzy, wicedyrektor Biura Pismu właśnie w Waszyngtonie, wieloletni dziennikarz. Dziennikarz był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A ja spoglądam na zegarek. U nas godzina 7:27, więc już nie środek nocy, a już bardzo, bardzo tak poranek. Mam nadzieję, że udało się już trochę Państwa rozbudzić taką atmosferą końcówki wyborczej, z końcówki wyborów w Stanach Zjednoczonych. Ja przypomnę, że my możemy o tym wszystkim opowiadać i opowiadać w sposób wolny tylko i wyłącznie dzięki Państwa wsparciu. patronite.pl/radiownet i dziękujemy za każdy gest takiego wsparcia.